pogodę tak jak ta, zazwyczaj kochałem wychodzić na dwór, grać w piłkę lub biegać. No, piłka już mi dawno przeszła, bieganie jeszcze pozostało, ale 4 tygodnie temu skręciłem kolano i będę musiał stać się jak stoję teraz, ponieważ z ruchem już jest lepiej, ale muszę uważać. Także sport jest całkiem dobrą rzeczą, aby uczyć się o samym sobie wielu rzeczy, ale również o naszym Panu Bogu. Ponieważ jak czytacie czasami Boże Słowo, to znajdziecie, szczególnie w Nowym Testamencie, kilka odnośników do sportu. I odkryję moje notatki z poprzedniego nabożeństwa. Już jestem gotowy. I dość często w tych porównaniach sportowych pojawia się takie określenie biegu. Dość często kaznodzieje mówią o naszym życiu jako biegu. Czasami mówimy o tym, że jest to bieg długodystansowy, maraton, czasami krótszy. Faktem jest, że w Bożym Słowie czytamy o tym. Czytamy, że nasze życie to bieg. I chciałbym, żebyście albo przeczytali z ekranu, albo otworzyli swoje Biblię na liście do Hebrajczyków, w 12 rozdziale, w wersetach 1-3, gdzie czytamy takie słowa. I my zatem, mając dookoła siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i zasiadł po prawicy tronu Boga. Zastanawiajcie się więc nad tym, który ze strony grzeszników taką wielką wycierpiał wrogość przeciw sobie, abyście nie ustawali złamani na duchu. Zapewne słyszeliście już te słowa wielokrotnie. Chciałbym odkryć przed wami taką jedną wielką tajemnicę. Rozdział 12 jest tuż po rozdziale 11 listu do Hebrajczyków. A tenże rozdział 11 to nic innego jak rozdział, w którym czytamy o bohaterach wiary. Czytamy o tych, którzy są pozostawieni nam jako wzór naszej wędrówki, naszego biegu. Bo każdy z nas ma do pokonania jakiś dystans. Każdy bierze udział w jakichś zawodach. Dla niektórych życie może być porównane do Igrzysk Olimpijskich, do Mistrzostw Polski, do Warsaw Run biegu, czy do biegu przez pustynię. Tak się możemy czuć. I jakikolwiek był to bieg, musimy pamiętać, że każdy z nas kontynuuje udział w zawodach rozpoczętych dawno temu. Że jesteśmy częścią czegoś wielkiej całości. Dlatego też możemy szukać inspiracji, mądrości i zachęty od tych, którzy przebiegli już swoją część, którzy już ukończyli swój bieg, o których czytamy na przykład w Piśmie Świętym. Możemy o tym myśleć w taki sposób, jakbyśmy znaleźli się na bieżni sportowej. Niestety nasz stadion narodowy nie będzie miał bieżni, więc musicie sobie ją wyobrazić. Zazwyczaj jest to taka pomarańczowa, tartanowa, 400-metrowa bieżnia. Pomyślcie o tym, co ci, którzy już bieg ukończyli, mogliby nam powiedzieć. Z jakimi słowami zachęty zwróciliby się do nas, gdyby dzisiaj byli na tym stadionie, gdzie my biegniemy. Nie mieliby za dużo czasu, bo 400 metrów to jakieś 45 sekund dla mistrzów. W związku z tym skoncentrowaliby się na najważniejszych rzeczach. Ciekawe jest, jakich słów użyliby, aby nas wzmocnić. Zatem chciałbym zaprosić was dzisiaj do takiego biegu. Chciałbym odwołać się do waszej wyobraźni, abyście pomyśleli, że jesteśmy na bieżni. Za chwilę rozpoczynamy bieg i ktoś do nas podchodzi. Pewna kobieta wyłania się z tego wielkiego tłumu. I zanim my cokolwiek jesteśmy w stanie powiedzieć, ona zwraca się tymi słowami. Kiedy myślę o tamtym wieczorze, gdy czekałam na moją kolej przy studni, był to dla mnie całkiem zwyczajny dzień. Oczekując, rozmawiałem z przyjaciółmi o tym, co się dzisiaj wydarzyło. Gdy nabrałam wody, kontynuowała, włożyłam dzban na ramię i rozpoczęłam drogę powrotną do domu. Wtedy ujrzałam jakiegoś obcego przybysza, który zbliżył się do mnie i poprosił o wodę. Był starszym człowiekiem o bardzo łagodnym głosie. Miał strój sługi, ale widać było, że jego pan jest bogaty. Jednakże to, co najbardziej rzucało się w oczy w jego ubiorze, to warstwa kurzu, wskazująca, iż miał za sobą długą podróż. Bez zastanowienia opuściłam swój dzban i dałam mu wody. Przybysz wziął głęboki i długi łyk, w czasie którego spostrzegłam, że ma za sobą stado wielbłądów. Nie trzeba było długo się zastanawiać, aby odkryć, że jego wielbłądy były tak samo spragnione, jak ich właściciel. Zatem zaoferowałem mu, że je napoję. Po czym dodała: w ogóle nie zastanawiałam się nad znaczeniem tego czynu dla mojego życia i życia innych ludzi. Nie myślałam o tym, że ten czyn był odpowiedzią na jego modlitwę oraz częścią suwerennego Bożego planu. Wszystko, co uczyniłam, było czymś oczywistym dla mnie. Ty także bądź osobą, która hojnie obdarza innych. Kogo spotykamy na bieżni? Kim jest ta osoba? Ktoś ma jakiś pomysł? Podpowiadam. Spotkamy Rebekę, żonę Izaaka, który był synem Abrahama, o której czytamy w Księdze Rodzaju, w pierwszej Księdze Mojżeszowej. Nie była świadoma w momencie, kiedy spotkała sługę Abrahama, że ta osoba była kimś szczególnym. Sługa był posłany po to, żeby znaleźć małżonkę dla Izaaka. I na krótko przed pojawieniem się Rebeki przy studni, tenże sługa, jak czytamy właśnie w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 24 rozdziale, modlił się do Pana Boga, aby ten pomógł mu w tym zadaniu, które, jak możecie sobie wyobrazić, wcale nie było proste. Pójść do obcego kraju i znaleźć żonę dla syna jego pana. To wszystko, co wiedział. Zatem sługa zaczął się modlić. Panie Boże, Pana mego Abrahama, spraw, abym spotkał ją dzisiaj. Bądź łaskaw dla mego Pana Abrahama, gdy teraz stoję przy źródle i gdy córki mieszkańców tego miasta wychodzą, aby czerpać wodę, niechaj dziewczyna, której powie: nachyl mi dzban twój, abym się mógł napić, a ona mi odpowie: pij, a i wielbłądy twoje napoję, będzie tą, którą przeznaczyłeś dla sługi swego Izaaka. Wtedy poznam, że jesteś łaskaw dla mego pana. Zanim przestał się modlić, nadeszła Rebeka, córka Betuela, syna Milki, żony Nachora, brata Abrahama. Wyszła z dzbanem na ramieniu. Tutaj historia się rozpoczyna. Historia, dzięki której my możemy się czegoś nauczyć. Spotykamy właśnie sługę, który z wielką troską zwraca się do Pana Boga, aby mu pomógł w tym zadaniu. Zapewne zastanawiał się, ile kobiet będzie musiał prosić, aby dały mu się napić. Ponieważ to nie było takie wcale proste zadanie, jak nam by się wydawało. To nie było tylko postawienie miski z wodą dla naszego ulubionego psa. Kiedy myślimy o wielbłądach, musimy wiedzieć taką jedną rzecz, że to są bardzo wytrzymałe zwierzęta, to fakt, ale już kiedy przyjdzie pora, gdzie mogą się napić, wtedy piją. I piją około 75 litrów. Sługa miał 10 wielbłądów. 10 wielbłądów, każdy z nich pije 75 litrów. W sumie 750 litrów, plus minus. 750 litrów wyciągniętych ze studni za pomocą 20-litrowego około dzbana to jakieś 38 wyciągnięć. 38 podejść do studni w takim ciągłym czasie, średnio statystycznie 3 minuty każde, to prawie 2 godziny bez odpoczynku. Coś, co wydawało się małym uczynkiem, przerodziło się w dwugodzinną ciężką pracę dla Rebeki. Dlatego Rebeka ma coś do powiedzenia nam dzisiaj. Możemy się czegoś od niej nauczyć. Możemy poznać jej zasady. Rebeka przeszła dodatkowy kilometr. Jej postawa szczodrości kontrastuje do powszechnej dzisiaj postawy minimalizmu. Wydaje mi się, że Rebeka chciałaby nam powiedzieć: zrobię to, o co mnie poprosisz, a potem zrobię coś więcej. W kontraście do tego wielu ludzi dzisiaj myśli: zrobię minimum tego, co ode mnie się wymaga, za co będę chciał dostać tyle, ile się da. I niestety smutnym faktem jest to, że dotyczy to również nas, wierzących. Nie trzeba daleko szukać. Gdziekolwiek nie spojrzymy, widzimy zasadę minimalizmu. Minimum działania, maksimum zarobku. Więc jeśli masz pragnienie być jak Rebeka, musisz pamiętać o takich prawdach. Nie możesz być zarówno hojny, jak i legalistyczny. Rebeka uczyniła więcej, niż od niej oczekiwano. Jej duch szczodrości był niespotykany na co dzień. Możemy to porównać w kontraście do dobrze nam znanych faryzeuszy. Oni byli gotowi mierzyć religijność linijką. Legalizm zawsze pozostawi ludzi nieszczęśliwymi. I legalista wcześniej lub później stanie się nieznośnym ignorantem, arogantem lub chorobliwie niepewnym człowiekiem. Jeśli chcemy być jak Rebeka, nie myślmy o tym, co my z tego będziemy mieli. Zatem nie możesz być zarówno hojny, jak i legalistyczny. Nie możesz przejść drugiego kilometra, jeśli nie przejdziesz pierwszego. Ludziom jest całkiem łatwo rozmawiać o wspaniałych i niesamowitych rzeczach, które uczynią w przyszłości. Jeśli jednak nie rozpoczną być szczodrymi w dawaniu, w tym, co mają w tej chwili, jest wielce prawdopodobne, że wcale nie zmienią się w przyszłości. Jak wiemy, Rebeka zrobiła to, co zostało poproszona. Podała wodę nieznajomemu. Dopiero potem zabrała się do napojenia wielbłądów. Podobnie my musimy rozpocząć hojne dawanie w tym miejscu, gdzie jesteśmy, i to, co teraz mamy. Nie oczekując, aż się polepszy sytuacja, czy też odkładając to na bliżej nieokreśloną przyszłość. Prawie dawno temu, ponad lat 20, byłem młodym studentem pierwszego roku. Po tym pierwszym roku zostałem szczęśliwym mężem, szczęśliwej kobiety do tej pory, po czym po roku byliśmy szczęśliwymi rodzicami. Studentami ciągle. I pewnego dnia przyszedł do nas misjonarz, który zaproponował nam, abyśmy wspierali jego służbę. Powiedziałem mu, co? Dlaczego ty pytasz studentów, aby wspierali ciebie? Przecież my nie mamy nic. I wtedy zacząłem się zastanawiać, jak jest rzeczywiście ze mną, z nami. Wiecie, odkryłem, że my mamy jednak jakieś pieniądze. Odkryłem, że nie mamy budżetu i zacząłem go robić. I odkryłem, że możemy coś przeznaczać dla Pana Boga. I ta jedna decyzja zmieniła moje życie. Prosta decyzja. Bo nie możesz przejść drugiego kilometra, jeśli nie przejdziesz pierwszego. I po trzecie, szczególne błogosławieństwo jest owocem szczególnego wysiłku. Jestem przekonany, że o wiele łatwiej byłoby dla Rebeki zdjąć dzban, dać się napić słudze i odejść. I taki akt też byłby wystarczający. Byłoby w porządku. I zapewne przed zaoferowaniem hojnej pomocy Rebeka zastanowiła się, co to znaczy. Jaki koszt musi ponieść? Jednakże to jej nie zastopowało. Taka postawa oddzielała ją od innych kobiet, które były przy tej studni. Dzięki temu w jej życiu nastąpiło tyle zmian, o których nawet nie marzyła. Bo szczególne błogosławieństwo jest owocem szczególnego wysiłku. I tak w skrócie możemy opisać tą jedną historię z życia Rebeki. I zbliżamy się do mety. Jak powiedziałem, 400 metrów to nie jest długi dystans. I przy tej okazji Rebeka chciałaby nam przekazać słowa zachęty. Słowa, które ona by nam powiedziała. Przede wszystkim powiedziałaby nam, że kiedy szczodrze dajemy, otrzymujemy więcej, niż moglibyśmy to sobie wyobrazić. Być może pamiętacie słowa, które wypowiedział Pan Jezus w Ewangelii, są zapisane w Ewangelii świętego Mateusza. Taką miarą, jaką wymierzycie, wam odmierzą. Czyli inaczej otrzymamy to, bo otrzymamy tyle, ile my dajemy. Prawdę, Boża ekonomia jest całkiem inna niż ekonomia tego świata. Bóg najpierw mówi daj, a dopiero później otrzymasz. I Rebeka dała to, co posiadała, a otrzymała naprawdę, naprawdę wiele. Została, i słuchajcie wyraźnie, pra, 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 pra i tak 40 razy, prababką Mesjasza. Otwórzcie Biblię, przeczytajcie genealogię Chrystusa. Tam jest Rebeka. Po drugie, kiedy dajemy hojnie, nasze rodziny będą też błogosławieni, błogosławione. Nasi bliscy będą błogosławieni. Kiedy czytacie tą historię z pierwszej Księgi Mojżeszowej, dowiecie się, że po tym, kiedy Rebeka zrobiła to, co zrobiła, sługa udał się z nią do domu i obdarował zarówno ją, jak i jej matkę, jak i braci kosztownościami. Naprawdę wiele otrzymali. Bo błogosławieństwo spocznie na tych, którzy są blisko tych, którzy szczodrze dają. I po trzecie, kiedy my dajemy, nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, jaki mamy wpływ. Kiedy my dajemy, nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, jaki mamy wpływ na innych i na świat. W momencie, kiedy decydujesz się coś dać, jest ci ciężko widzieć, jak ten dar ma wpływ na życie innych i przyszłość. Ale wyobraź sobie, i znowu odwołam się do waszej wyobraźni, wyobraźcie sobie, jak wyglądałby ten świat, gdyby. Michał Anioł powiedział, że nie maluje sufitów. Noe powiedziałby, że nie buduje łodzi. Mojżesz powiedziałby, że boi się morza. Dawid powiedziałby, że nie walczy z Goliatem. Maria powiedziałaby, że nie urodzi dziecka jako dziewica. Piotr powiedziałby, że nie będzie miał uczniów z pogan. Jan Chrzciciel mógłby powiedzieć, że nie będzie chrzcił. Paweł mógłby powiedzieć, że nie będzie pisał listów. Jezus powiedziałby, że nie umrze na krzyżu. Świat wyglądałby całkiem inaczej, a wygląda inaczej dlatego, że ktoś podjął decyzję i odpowiedział na Boże wezwanie. Zatem, gdzie my jesteśmy tu i teraz? Każdy z nas, jak powiedzieliśmy na początku, uczestniczy w biegu. Każdy z nas gdzieś w tym biegu jest. Być może jest to początek. Te pierwsze metry, kiedy mamy dużo sił, kiedy wszystko jest w porządku. A być może jesteśmy gdzieś w środku i coś zaczyna się dziać nie tak. Być może w ogóle nie jesteśmy na bieżni. Postanowiliśmy usiąść. Być może jesteśmy blisko mety. I nie możemy doczekać się tego momentu, w którym Pan Bóg da nam obiecaną nagrodę. Ale gdziekolwiek byśmy nie byli, pamiętajmy o tym, że zawsze możemy się uczyć od tych, którzy byli przed nami albo którzy są wokół nas. Mamy Słowo Boże, mamy przykłady naszych pastorów, naszych liderów. Uczmy się. Uczmy się dokończyć biegu, tak jak mówił o swoim życiu apostoł Paweł. I uczmy się pokonywać słabości, które będą nas dotykały. Odrzucajmy ten grzech, który nas usidla. Po to, aby z lekką duszą na ramieniu kontynuować ten wspaniały bieg. I być może dzisiaj jest dobry dzień, aby na nowo rozpocząć ten bieg. Albo przyspieszyć. Coś udoskonalić. Zatem chciałbym, abyśmy teraz w modlitwie zwrócili się do Boga o to. Pochylmy nasze głowy i zwróćmy się do Pana Boga. Nasz kochany Ojcze, chcemy Tobie dziękować za to, że spotkałeś nas i powołałeś nas do tego, abyśmy biegli. Abyśmy biegli wytrwale w biegu życia. Abyśmy zrzucali ten ciężar, który nas usidla, czyli grzech. I Panie, jeśli jest coś nie tak w moim życiu, to proszę Cię, abyś objawiał mi to. Proszę Cię również o to, abyś pomagał mi kontynuować ten bieg. Być może jest coś, co stanowi barierę, co stanowi przeszkodę. Proszę Cię, zabierz to. I daj mi radość z tego biegu razem z Tobą. I przypominaj mi ciągle, że Ty jesteś ze mną, że Ty pokonałeś już tą drogę i przygotowałeś miejsce dla każdego z nas u Ojca. I prowadź nas tak, abyśmy z radością objawiali Twoje imię, biegnąc wytrwale w wyznaczonych nam zawodach. I o to się modlimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.